Są takie sprawy, które na przykład jeszcze dzisiaj gdzieś tam śnią się pani po nocach, wracają.
Są takie sprawy. Są takie sprawy, o których myślę. Są takie sprawy, które mnie bulwersują. Przeważnie są to sprawy karne, kryminalne. Jak dziś pamiętam, taki bardzo zresztą ciekawy, ogromnie ciekawy proces. Ludzi, którzy spotkali się w więzieniu, którzy mieli wszyscy poważne zarzuty, działali w grupie zorganizowanej, rzeczywiście rozliczali się jeden za drugiego, byli powiązani przestępczo i tam spotkali mojego klienta, który niekoniecznie był ich wspólnikiem, ale jak się okazało, miał wspólny z nimi zarzut, a zarzut niebagatelny, mianowicie zarzut polegający na tym, że oni sobie umyślili w więzieniu, że jak wyjdą, to tego, który ich wsypał, załatwią. Rozumie panie redaktor? Zabiją. On nie bardzo kojarzył jeszcze wtedy, jaki zamysł towarzyszył tym ludziom i po wyjściu z więzienia rzeczywiście udzielił im pomocy. Ale nie będąc świadomym skutków, nie kojarząc tego działania swojego ze skutkiem, ze śmiercią, on mianowicie kupił w sklepie, bo takie miał zadanie, specjalny kwas, którym te już zastrzelone, niepełne jeszcze zwłoki posypał tym kwasem. Wtedy to ciało ulegało rozkładowi, udzielił pomocy właśnie po, miał zarzut współsprawstwa, miał zarzut zabójstwa, przynależności do grupy i ja go broniłam. Był synem z bardzo elitarnego domu, ojciec był profesorem, matka była wykładowcą, nie w Łodzi, nieważne w jakim mieście. Rodzice zupełnie rozpaczali, bo to był dyshonor w ogóle nie do pojęcia. Infamia na całej rodziny. I kiedy on wyszedł i został uniewinniony, został skazany za jakieś tam drobne przywinienie do tego zdarzenia, na którego skutek nie miał żadnego wpływu, bo czy on był, czy go nie było, to ten człowiek, który doniósł o tym zdarzeniu, zginął. To był ogromnie szczęśliwy, pisał do mnie, był wdzięczny, zawiadamiał później mnie, że się ożenił, że będzie miał dziecko, że jest szczęśliwy, że dzięki mnie. Takich listów, wyrazów wdzięczności mam ogromną ilość. Ale mam również takie sprawy, do których niechętnie wracam, smutnych spraw, które się smutnie skończyły. Ale wolałabym o nich nie mówić, bo staram się w ogóle smutne wydarzenia z życia wymazywać. Myślę, że na tym polega sukces mojej postawy, że ja jestem optymistką, że ja patrzę zwykle różowo na zdarzenie, nie fioletowo, nie granatowo, nie czarno, różowo, pełna nadziei, że się jakoś rozwinie. A wzięło się to chyba stąd, że jako niespełna 10-letnia dziewczynka zostałam z mamą, babcią, siostrą wywieziona do Kazachstanu. I wojnę tam spędziłam. I miałam się różnych zawodów. Czytałam, pracowałam, robiłam swetry na drutach, kształciłam się, ale do szkoły nie chodziłam. Rok tylko chodziłam wtedy do szkoły. I ja nabyłam ogromnego doświadczenia i tolerancji na krzywdę ludzką, na głód, na chłód, na tęsknotę, na wszystkie te elementy, które determinują o życiu człowieka. I dlatego jak wróciłam po 6 latach pobytu w Kazachstanie, miałam szansę zdobycia matury internistycznej. Zdałam ją nieźle, nawet dobrze. Następnie wyboru studiów i wszystko potoczyło się normalnie i dobrze. I moim zdaniem pięknie i prawidłowo. No to z czego mam być niezadowolona? A później wyszłam za mąż za człowieka, którego kochałam, którego poznałam bardzo wcześnie. Jesteśmy ogromnie dojrzałym małżeństwem, ogromnie. Pobraliśmy się w wieku niespełna 21 lat. A jak metryki wskazują, mamy powyżej 80 z dobrym hakiem, więc jesteśmy starym małżeństwem, ale szczęśliwym. Czy były same słońca? Była burza, był deszcz, była zawierucha jak wszędzie. Ale na tym polega atrakcyjność życia. Nie nudziło mi się. Do dnia dzisiejszego żyjemy w symbiozie. Mamy odchowane wnuki, dzieci, prawnuki. Oby Bóg tak dał do końca.
To zapytam jeszcze o ten Lwów. Czy on jest jakoś obecny?
Lwów to jest specjalny rozdział, dlatego że ja we Lwowie byłam niespełna 10 lat. Chodziłam do trzeciej klasy. 39 rok, ojciec poszedł na wojnę. Nas wywieźli do Kazachstanu i skończył się Lwów. Cóż ja mogę powiedzieć o Lwowie? Że był pięknym miastem, że miałam koleżanki, o których zapomniałam, że były, że chodziłam do tej szkoły, że początkowo książeczka mnożenia sprawiała mi trudności, więc na matematykę się nigdy nie wybierałam ani na zawód ścisły, ale zawsze interesowała mnie poezja, książki, literatura, teatr, pieśni. Byłam bardzo związana ze Lwowem wtedy, gdy byliśmy w Kazachstanie. Marzyłam o Lwowie, bo to były jedyne moje wspomnienia. A poza tym to było wspomnienie, że byłam najedzona, że nie głodowałam, że był tata w domu, że zjadłam pół banana, który mi przyniósł i dał. Jednego kupił, a pół mnie dał, bo pół dał mojej przybranej siostrze. Także to były wspomnienia pełne głębokich treści, dobrych treści. A następnie powrót do Łodzi, przypadkowy zresztą, ponieważ ojciec został skierowany do Łodzi, uwolniony z oflagu. Pierwotnie pracował w Kutnie, w zarządzie miejskim, następnie w adwokaturze. Był adwokatem wykonującym zawód, będąc kierownikiem zespołu adwokackiego, długoletnim, znanym członkiem Rady Adwokackiej. Tak się wciągnęłam w tę instytucję prawa, a konkretnie w zawód adwokata, że już właściwie nic innego nie istniało w moim życiu. No pewno, że jak chodziłam do szkoły, do liceum, to chodziłam na prywatki, tańczyłam, uczyłam, śpiewałam, byłam starostą roku, byłam bardzo żywą postacią. No ale sam Lwów, a może jeszcze jedna refleksja. Parę lat temu postanowiliśmy z mężem odwiedzić Lwów. Wykupiliśmy wycieczkę w takim Wileńskim Towarzystwie Turystycznym. Zapomniałam, jak się nazywało. Do Wilna, do Lwowa organizowali wycieczki. Pojechaliśmy na tą wycieczkę. To było bardzo głębokie dla mnie przeżycie, bo ja po raz pierwszy widziałam to, co zobaczyłam. A kiedy przyjechałam do Lwowa i poszłam do mieszkania, w którym mieszkałam, dostałam paroksyzmu płaczu. Dziś, jak o tym mówię, to płaczę. Cudowna, piękna kamienica przy Teatrze Wielkim, wspaniałe mieszkanie z widokiem na ulicę Hetmańską, pokój dziecinny, gabinet ojca i obcy ludzie, Ukraińcy, z którymi się porozumiewałam, którzy z tego mieszkania zrobili kołchozową działkę, w której mieszkały 3 czy 4 rodziny. I się wtedy okazało, że to nie było takie piękne mieszkanie, że nie było takiego pięknego mojego pokoju, bo to było wszystko inne. Także wspomnienia ze Lwowa pięknego, poszłam na Wysoki Zamek z mężem. To są wspomnienia łzawe. Mam oczywiście całą literaturę, możliwie dużą, lwowską, książki, wiersze, opowiadania, przeżycia rodzinne i nierodzinne. Ja to wszystko kultywuję, ale czy to wywarło jakiś wpływ na mnie? Może i tak. Ale wolałam o tym nie mówić.
Chciałam zapytać o jeszcze jedną sprawę. Pokazała pani, jak niezłomnym jest adwokatem. Myślę o sprawie byłego prezydenta, pana Marka Czekalskiego, zakończonej sukcesem, bo uniewinnieniem, ale też no, myślę cały czas o tym z taką refleksją, że złamana kariera, tak?
Z całą pewnością złamana kariera uczciwego, przyzwoitego i dobrego człowieka, młodego człowieka, który się zaangażował w ideę i realizował tę ideę. Był w Unii Demokratycznej, Unii Wolności, był prezydentem miasta. Wydawałoby się, że zupełnie wspaniały człowiek i na skutek pewnych machinacji, intryg, nie chcę mówić, nie chcę ujawniać, nie chcę obnażać dna tej sprawy. Postawiono mu zarzut bardzo niegodziwy, działania na szkody miasta, skarbu państwa, przyjęcie korzyści majątkowej. To były zarzuty absolutnie nieprawdziwe, które dzięki bardzo intensywnej obronie jego i mojej, bo między nami była pełna współpraca, udało się doprowadzić do wyroku uniewinniającego, zresztą dwukrotnie. I muszę powiedzieć, że mam ogromną wdzięczność w osobie pana Marka Czekalskiego. Bardzo go lubię, utrzymujemy kontakty od czasu do czasu takie. Jestem spełniona i szczęśliwa, jeżeli idzie o wątek pana Czekalskiego, który był wielkim dylematem w mojej praktyce, wielką traumą, ja to przeżyłam, a jednocześnie z zadowoleniem i satysfakcją, że się udało. I że prawo zwyciężyło, i że jest tak, jak było, chociaż on oczywiście ma złamane życie. On już nie jest tym, kim był, pod żadnym względem. Jakkolwiek miał satysfakcję, jakkolwiek robili jemu zdjęcia ze mną, mnie z nim, jego samego, w ogóle chwale był, to był człowiekiem złamanym i jest.